Dziś w Unii bez tajemnic sumujemy ten rok, który powoli zbliża się do końca. Za kilka dni wystrzelą korki szampana i na pewno przywitamy 2015 rok. No a dziś takim okiem sumującym czynimy to z europoseł Danutą Jazłowiecką. Pani poseł, przed przerwą mówiliśmy o tym największym chyba kryzysie, który spotkał Europę, czyli o tym kryzysie, który jest na wschodniej Ukrainie, ale również na Krymie. Jakby na to nie patrzeć, to nasz najbliższy sąsiad na wschodzie, który ma również aspiracje europejskie. Przecież Ukraińcy do Polski przyjeżdżają, podziwiają nasz kraj i bardzo często mówią z takim smutnym głosem, my byśmy też chcieli do tej Unii Europejskiej wejść. I z drugiej strony też słyszymy o tych zapewnieniach, że gdzieś tam w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat Ukraina również jest brana pod uwagę zarówno jako członek Unii Europejskiej, chyba tutaj bardziej niż członek NATO.
Ja myślę, że to jeszcze sporo lat upłynie, zanim Ukraina stanie się faktycznym członkiem Unii Europejskiej, jeżeli to się stanie na pełnych prawach członkostwa, bo w mojej ocenie zostanie wypracowany jakiś nowy model, by kolejne państwa wprowadzać do Unii Europejskiej, z tego względu, że trochę w tej Unii jest ciasno. Kryzys pokazał, że nie jest to organizm, który jest w stanie przyjąć wszystkich z wszystkich poziomów rozwoju gospodarczego, społecznego i politycznego. I przypuszczam, że tutaj raczej przez następne 5 lat, tym bardziej, że komisarz Juncker powiedział, że nie przewiduje, by w ciągu najbliższych 5 lat wprowadzać nowego członka do Unii Europejskiej, ale myślę, że przez te najbliższe 5 lat będziemy wypracowywali być może jakiś nowy model członkostwa w Unii Europejskiej. Pomiędzy tym europejskim obszarem gospodarczym, w którym już kilka państw Europy funkcjonuje i jest partnerem dla Unii Europejskiej, ale nie jest pełnym członkiem Unii Europejskiej, a pomiędzy właśnie takim pełnym członkostwem. Także sądzę, że to w tym kierunku będzie zmierzało.
Pani poseł, to skoro jesteśmy już przy temacie kryzysu, to był również tak zwany ostatni rok tego głośnego kryzysu finansowego. Specjaliści mówią, że jednym z krajów, który poradził sobie z tym kryzysem ekonomicznym, była Polska. No ale z tego, co też słyszymy teraz znowu, zaczynają się znowu jakieś takie dziwne informacje pojawiać się w Grecji. W Grecji, która przysporzyła tej Europie i Unii Europejskiej tak sporo problemów. Wierzy pani w to, że ten kryzys, ten najgorszy z tych najgorszych, jeżeli tak oczywiście możemy powiedzieć, mamy już zdecydowanie za sobą?
Absolutnie w to nie wierzę. To nie jest tak łatwo podnieść się z tak poważnego kryzysu, jaki mieliśmy, czy jaki wciąż mamy. Tym bardziej, że Europa jest, czy Unia Europejska, kraje członkowskie Unii Europejskiej są krajami bardzo socjalnymi. I to na pewno bardzo mocno utrudnia takie szybkie wyjście z kryzysu. Mam w takim samym kryzysie tak samo głębokim były Stany Zjednoczone. Jednak Stany Zjednoczone dużo lepiej, dużo łatwiej wychodzą z tego kryzysu. Między innymi też dlatego, że tam ta polityka społeczna, socjalna, szczególnie socjalna, nie jest tak bardzo rozbudowana i nie jest tak bardzo kosztowna. W związku z tym jest też i troszeczkę inne spojrzenie. Ja pamiętam, to były jeszcze lata 90., kiedy Amerykanie mówili o Europie, że to jest taki stary, ociężały kontynent i rzeczywiście wydaje mi się, że dużo mieli racji i niewiele się zmieniło. Kilka dni temu papież Franciszek też nazwał Europę babcią, która już nie jest płodna, już nie jest w stanie płodzić nowych rozwiązań, nowych ciekawych inicjatyw. Także myślę, że coś w tym jest i z pewnością Europa jeszcze będzie potrzebowała dużo czasu, żeby faktycznie z tego kryzysu wyjść. Oczywiście przez cały czas trwają jakieś dyskusje, czy ten czy inny kraj nie powinien wyjść, nie powinien zrezygnować z członkostwa w Unii Europejskiej, ale wydaje mi się, że nie. Poza tym proszę pamiętać, że społeczeństwo, szczególnie społeczeństwo greckie, przez lata było uczone i żyło zupełnie w innej świadomości. Było uczone tego, że można oszukiwać, można nie płacić, można stosować takie, nie inne zasady funkcjonowania. Oszukiwać tak naprawdę siebie samych, bo to, że Grecy nie płacili podatków, że tam szara strefa jest na nieprawdopodobnym poziomie, to tak naprawdę to jest oszukiwanie siebie samych. Dzisiaj właśnie płacą za to wysoką cenę kryzysem, w jakim się znajdują. I to jest też nie jest takie proste zmienić mentalność ludzi, którzy przez tyle lat żyli i oni cały czas mówią, no dobrze, ale skoro mogliśmy tyle lat to robić, to dlaczego teraz nam to zabraniacie? Kryzys dla nich nie jest wytłumaczeniem, że muszą zacząć funkcjonować i zmienić swoje standardy funkcjonowania.
to skoro tak mówimy o wchodzeniu i wychodzeniu, to o Grecji to w zasadzie było tak, że Grecja miała wyjść z Unii Europejskiej, tak mówili niektórzy przywódcy, tak półoficjalnie, natomiast oficjalnie premier Cameron w tym roku bardzo głośno mówił, że chciałby, żeby Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej. Pani poseł, pani zdaniem, znów tutaj oczywiście możemy pospekulować, to była taka czysta spekulacja pod wyborców na Wyspach Brytyjskich, czy faktycznie można powiedzieć, że Wielka Brytania chce po prostu zabrać swoją walizeczkę i się wyprowadzić z Unii Europejskiej?
O ile dobrze pamiętam, to w maju przyszłego roku są wybory w Wielkiej Brytanii. Cameron traci poparcie, chciałby utrzymać władzy. W związku z tym chce pokazać swojemu społeczeństwu, swoim wyborcom, że jest silnym premierem i że potrafi wyegzekwować od Unii Europejskiej przywileje, które według niego i według społeczeństwa brytyjskiego należą się Wielkiej Brytanii. I tutaj szantażem wyjścia z Unii Europejskiej chce te przywileje osiągnąć, chce w ten sposób budować swój potencjał. Oczywiście Unia Europejska się na to nie zgadza, przede wszystkim nie zgadza się na to Angela Merkel, bo no, przywódcy państw członkowskich Unii Europejskiej doskonale wiedzą, na czym ta gra Camerona polega. Stąd w tej chwili pojawiają się sygnały, dobrze, jeżeli Wielka Brytania chce wyjść, proszę bardzo, niech wychodzi. Na pewno to nie jest proces jednodniowy czy kilkumiesięczny. Nie ma żadnych procedur, które można byłoby zastosować przy wyjściu jakiegokolwiek członka z Unii Europejskiej. Te procedury trzeba będzie wypracować sobie. Na pewno to będzie trwało miesiącami. Być może do tego czasu nastąpi zmiana władzy w Wielkiej Brytanii. Będziemy po wyborach. Być może Cameron wygra znowu i się troszeczkę uspokoi. Być może te procedury nie będą specjalnie korzystne dla Wielkiej Brytanii. W związku z tym też zrezygnuje. A być może przez cały ten czas będą prowadzone negocjacje, rozmowy, żeby jednak Wielka Brytania pozostała w Unii Europejskiej, bo oczywiście my możemy mówić, że niech sobie wyjdą, ale nie ulega wątpliwości, że my potrzebujemy też Wielką Brytanię w Unii Europejskiej.
Pani poseł, zostały nam 2 miesiące do omówienia, listopad oraz grudzień. Zatrzymam się przy listopadzie, bo dla niektórych bardzo ważnym punktem w Parlamencie Europejskim była wizyta papieża Franciszka, który właśnie, tak jak pani wspomniała, powiedział o tej Europie jako takiej starszej, schorowanej pani i że tej Europie potrzebny jest taki nowy powiew. A mówiło się, że to Polska wprowadza taki powiew po kilku latach obecności. Bardzo często mówiło się właśnie w odniesieniu do naszego kraju. Jak pani ocenia te słowa, które padły w Parlamencie Europejskim i zostały skierowane do wszystkich europarlamentarzystów, ale też do całej Unii Europejskiej właśnie z ust papieża Franciszka?
My dyskutowaliśmy na temat jego wystąpienia i na temat jego spojrzenia na Unię Europejską i tutaj przyznajemy im rację. Rzeczywiście coś w tym jest, że jesteśmy ociężali, że potrzebujemy zbyt dużo czasu, żeby podejmować decyzje, że nie zawsze te decyzje są trafnymi decyzjami, nie zawsze projekty, które proponujemy dla Unii Europejskiej są trafnymi projektami. Ja myślę, że taką dużą szansę, dużą nadzieję daje nowa komisja. Wśród członków, wśród komisarzy są osoby z bardzo dobrym dorobkiem, dobrym doświadczeniem, dobrym spojrzeniem zarówno gospodarczym, jak i społecznym, więc wierzę, że rzeczywiście ten powiew komisja kierowana przez Junckera, który też jest bardzo ambitnym człowiekiem i któremu też bardzo zależy na tym, żeby uzdrowić Europę, ten powiew faktycznie zaczniemy odczuwać, zaczniemy dostrzegać różne zmiany. Oczywiście na to musimy chwilę poczekać, bo tak naprawdę dopiero komisja się ukonstytuowała i teraz dopiero komisarze mogą składać jakieś propozycje, jakichś rozwiązań, ciekawych rozwiązań i zmieniających tą ociężałą Europę w dynamiczną Europę. Ale też musimy pamiętać, że to nie tylko sama Europa, to nie tylko parlament, to nie tylko komisja, to nie tylko Rada Unii Europejskiej, ale to kraje członkowskie przede wszystkim muszą być dynamiczne. Kraje członkowskie dostają nieprawdopodobne pieniądze z Unii Europejskiej i te pieniądze powinny być takim narzędziem, czy instrumentem, który pozwoli na zwiększenie tego dynamizmu i rozwoju tutaj Europy. Polska rzeczywiście jest w grupie tych państw, które już w tej chwili narzucają rozwiązania, proponują rozwiązania. Te rozwiązania są nowe, są dynamiczne. Jest wielka nadzieja stawiana wobec Donalda Tuska, który został przewodniczącym Rady Unii Europejskiej, że rzeczywiście będzie umiał pokierować pracami krajów członkowskich i zbuduje dobre partnerstwo i dobrą współpracę z głowami państw członkowskich i że faktycznie nada tę dynamikę. Mam nadzieję, że tak się faktycznie stanie. Europa tego bardzo potrzebuje, społeczeństwo europejskie bardzo tego potrzebuje.
Uprzedziła Pani moje ostatnie pytanie, czyli Donald Tusk jako przewodniczący Rady Europejskiej, bo to nastąpiło oficjalne objęcie tego stanowiska 1 grudnia, ale przez kilka wcześniejszych miesięcy były spekulacje, kto ma szansę na to, by objąć właśnie fotel przewodniczącego Rady Europejskiej. Były pokładane spore nadzieje, że musi być to osoba energiczna, która poprowadzi Unię Europejską po dobrych torach. Jaka była pierwsza Pani reakcja, gdy usłyszała Pani, że to jednak Donald Tusk zostanie właśnie przewodniczącym?
Muszę Pan powiedzieć, że wcale się nie cieszyłam.
Dlaczego?
Zresztą to o tym powiedziałam, że się wcale z tego powodu nie cieszę, bo wówczas uważałam, że Tusk jest potrzebny Polsce, to jest kapitalny polityk, na niełatwe czasy, Polska jest w niełatwym czasie. Też my przeżywamy, mimo że wychodzimy obronną ręką, to jednak przeżywamy kryzys, jednak bezrobocie jest wysokie, bardzo dużo pieniędzy, miliardy są zamrożone w firmach, te pieniądze, które mogłyby być inwestowane, które mogłyby jeszcze bardziej zdynamizować rozwój naszego kraju. I wydaje mi się, że na te czasy bardzo on był potrzebny Polsce. Dzisiaj trochę inaczej na to patrzę. Dzisiaj obserwuję, w jaki sposób zachowuje się, jaką dynamikę narzuciła naszemu krajowi pani premier Ewa Kopacz. I wierzę, że to jest dobre zastępstwo i następstwo po Donaldzie Tusku. A ponieważ i Europa potrzebuje dynamicznego przywódcy, który sobie w trudnych sytuacjach będzie radził, a do takich osób należy Donald Tusk, to pewnie i Europie jest potrzebny i pewnie to jest bardzo dobre rozwiązanie. Zresztą my po podjęciu decyzji, że to właśnie nasz premier będzie przewodniczącym Rady Unii Europejskiej, spotykaliśmy się z wielkim aplauzem, z wielką radością ze strony polityków innych krajów tutaj w Parlamencie Europejskim. Ci politycy rzucali się nam na szyję i gratulowali i mówili, jak bardzo się cieszą, że to właśnie on został tym przewodniczącym. Także myślę, że to jest taki dobry sygnał, zresztą podobnie jak było przed naszą prezydencją, też nasłuchaliśmy się od naszych kolegów z wielkim doświadczeniem politycznym, z wielkim doświadczeniem tutaj parlamentarnym w Parlamencie Europejskim, jak bardzo ważna jest prezydencja Polski po przyjęciu traktatu lizbońskiego, bo ona pokaże model, jak powinna wyglądać taka prezydencja. I tak się faktycznie stało. To była najlepsza prezydencja w całej historii Parlamentu Europejskiego i nadal tak jest oceniana jako najlepsza prezydencja, najbardziej dynamiczna, najbardziej odpowiedzialna, najbardziej twórcza, więc ja jestem przekonana, że te same cechy będzie prezentował Tusk, będąc przewodniczącym Rady Unii Europejskiej.
Pani poseł, ponieważ jest to nasze ostatnie spotkanie w tym 2014 roku, czego możemy zatem życzyć Unii Europejskiej, ale także naszym rodakom, którzy są częścią tego dużego państwa europejskiego, ale także czego możemy życzyć naszym słuchaczom na ten nowy 2015 rok?
Myślę, że bardzo ważne jest, żeby następny rok, następne lata przyniosły Europie pokój, bezpieczeństwo i spokój. To jest bardzo ważne. I żeby przyniosły właśnie takie dynamiczne rozwiązania, rozwiązania, które będą budowały nadzieję w Europejczykach, będą budowały chęć do działania, chęć do rozwijania się, chęć do pomagania sobie nawzajem i chęć do tego, by być odpowiedzialnym za siebie, za swoich najbliższych, ale też za sąsiadów i za tych bliskich sąsiadów, tych dalszych sąsiadów, bo myślę, że to jest najbardziej potrzebne Europie.
Te życzenia składała europoseł Danuta Jazłowiecka, przedstawicielka Europejskiej Partii Ludowej, z którą usłyszymy się w przyszłym roku. Tak, tak, ale to proszę być spokojnym. W przyszłym roku za tydzień po godzinie 13:30. Pani poseł, serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Serdecznie Państwa pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego.